Dzień dobry, dzień wolny.
Czwarty Mediation z Biennale Poznań to wydarzenie artystyczne, którego program powstaje w wyniku dialogu, czasem konfrontacji różnorodnych postaw twórczych w kontekście polskiej i środkowoeuropejskiej kultury. Wydarzenie znane jest z dialogu z Azją, a ostatnio również z Ameryką Południową i Północną. W tym roku w programie głównym Mediation z Biennale zaprezentujemy trzy wystawy pod wspólnym tytułem When Nowhere Becomes Here, kiedy nigdzie staje się tutaj. Tak napisał doktor habilitowany Tomasz Wendland, twórca i dyrektor tego ogromnego kulturalnego przedsięwzięcia. Tomasz Wendland dopina wszystko na ostatni guzik. Właśnie teraz też sobie notuje coś na karteczkach, bo Biennale rusza już 21 września, ale dzisiaj na szczęście znalazł czas, by pojawić się w studiu. Dzień dobry.
Witam wszystkich.
Zmęczony?
A tak, bo wróciłem w nocy ze Szczecina, gdzie siedziałem z grafikiem nad wszystkim materiałem jeszcze, żeby dopiąć.
Ale spokojny, mam nadzieję. No, czy to zawsze jest niepokój? Sztuka to niepokój.
Ćwiczenie mi uczyni mistrza, a to już jest czwarte Biennale.
No właśnie, w 1993 roku był pan jednym z inicjatorów corocznego Międzynarodowego Festiwalu Inner Spaces, który w 2007 roku przerodził się w Mediation z Biennale w Poznaniu. W tym roku mamy już czwartą edycję, proszę, kto by pomyślał. Wspomniałem na początku programu, że przeczytanie samego programu tej imprezy zajęło mi ponad, no, dobre chyba 2 godziny. Szykuje się naprawdę niezwykły miesiąc ze sztuką współczesną. No, ja proponuję, żebyśmy dzisiaj usystematyzowali te pewne zjawiska jakoś tak organizacyjnie, ale może zacznijmy od tego, ponieważ tytuł jest, no muszę powiedzieć, interesujący. Kiedy nigdzie staje się tutaj, no to gdzie jest to nigdzie?
Wszędzie.
No właśnie, mamy internet, więc nigdzie nie jest nigdzie.
Tak, tylko my teraz żyjemy tak jakby równolegle na różnych płaszczyznach. Mamy otwarte laptopy w pociągach, obok leży komórka.
A jesteśmy online cały czas.
Jesteśmy cały czas dostępni i udostępniamy się i liczymy na dostępność wszystkiego naraz. Tak naprawdę jedyne, co nie możemy, to rozmnożyć naszego ciała, ale uwagę, tak. No i w ten sposób taka jest łakomość bycia wszędzie. Ona, co wiąże się, ten tytuł wiąże się też z konferencją Post Global Future, czyli przyszłość postglobalna, to będzie na koniec Biennale, takie podsumowanie wszystkiego. Ja mam takie przeczucie, oczywiście żadne nadzwyczajne przeczucie, ale ten globalizm się kiedyś skończy.
Jako nawet taka tutaj idea. Piszecie o III wojnie światowej. To jest taki dosyć wątek, który wywołuje dreszcze na plecach to w związku z ostatnimi wydarzeniami. Czy w ogóle taka jest jakaś atmosfera?
No wie pan,
atmosfera?
Te ostatnie wydarzenia powodują, że człowiek chyba od roku żyje w tym niepokoju. Jednak, bo może wojna między Rwandą a Burundią, gdzie po prostu się maczetami ludzie wycinali, była okrutna, ale dla naszej świadomości jakaś taka odległa. Natomiast to tutaj, to no, tak się czuje, jakby gdzieś człowiekowi za plecami ktoś po prostu czynił rzeczy bardzo niebezpieczne i mamy też jakieś poczucie współczucia, pewnie dla tych ludzi bliżsi są nam i zresztą moi rodzice żyli II wojną światową tak, jakby ona była wczoraj. To przekazywali nam jakoś, a my żyjemy tą wojną ukraińską. Ona się nie dzieje wczoraj, ona się dzieje dzisiaj.
A może to właśnie jest dla nas nigdzie bardzo często? Może nie dla nas, ale dla Europy Zachodniej ta Ukraina.
No właśnie i to jest pytanie o ten postglobalizm, bo właściwie dzisiaj wszyscy wszystko wiedzą, w ciągu paru godzin dochodzą wiadomości. Dzisiaj rano patrzą, obcięli następnemu dziennikarzowi głowę.
Ale to jest ogromny natłok informacji, prawda? Mhm. Żyjemy w świecie nadmiaru, tak sobie myślę.
Dokładnie.
Nadmiaru. DVD, CD, czasopisma, może pan sobie przyglądać prasę z całego świata właśnie dzisiaj rano, w ciągu jednej minuty czy dwóch. Jak sobie poradzić z tym natłokiem? Czy sztuka sobie radzi jakoś z tym natłokiem?
No właśnie, chyba trochę o tym jest to Biennale, bo ja traktuję to Biennale jako formę zadawania pytań, czyli takie bardziej naukowo-badawcze wydarzenie.
Raczej poprzez... szukamy niż coś wiemy, tak?
Tak, tak, zdecydowanie to jest Biennale, które ja dzielę je na takie jakby etapy. Pierwsze to jest zbudowanie tej intuicji kuratorskiej, dokąd mamy iść, a potem grzebanie w tym, jakby poszukiwanie, jakby co się za tym kryje, za tym pytaniem. No i w momencie, kiedy otwieramy Biennale, to wcale nie jest odpowiedź, to jest dopiero poważne zadanie pytania, bo mamy 100 artystów z całego świata, z Kamerunu, z Nigerii, z Laosu. Mówię o takich zupełnie nowych kierunkach. Ci ludzie się wypowiadają na tematy, które myśmy zadali pytanie po swojemu, czyli w swoim języku, przez performance, czy przez jakiś dźwięk, czy poprzez obraz. I my dopiero wtedy jakby mamy przekrój 100 pytań na temat przyszłości. I dopiero wtedy możemy podejmować się kolejnej refleksji.
Ale czy 25 października, kiedy zakończy się Biennale, będziemy znali jakąkolwiek odpowiedź?
Tak.
Tak?
Ta odpowiedź będzie na pewno kolejnym pytaniem.
No właśnie. Czyli czy to nigdzie będzie tutaj?
To akurat jest takie dosyć przewrotne, bo wydaje nam się, że Poznań tak wisi troszeczkę pomiędzy Warszawą a Berlinem, dwoma metropoliami, które przyciągają coraz mocniej. I takim troszeczkę jesteśmy nigdzie. Ale tak sobie pomyślałem o Berlinie, że dla wielu osób przyjeżdżających tam Berlin też jest nigdzie.
O Berlinie tutaj muszę zaznaczyć, że Berlin, ponieważ będą trzy takie główne wystawy, przechodzimy już do tego wątku podczas Biennale, Berlin Heist to jest ta pierwsza, czy jedna z tych trzech wystaw. Ten wątek berliński tutaj też jest silnie
tak,
zaznaczony.
Tak, tak, tak. No Berlin właśnie, dlaczego ja mówię, że on jest nigdzie, bo tam się przyjeżdża do Berlina i spotyka się ludzi z całego świata. Oni są tam, tylko nikt nie wie, jak długo będą jeszcze. Czy są na stypendium, czy są na odwiedzinach, czy sobie tam zrobili pracownię, czy
dostali jakąś kasę na krótko.
Tak.
Czy tak to bywa często.
Czy są pseudoartystami, czy są artystami, nie wiadomo. Styl życia im się podoba i ten Berlin jest tak, jakby taką, ja bym to nazwał taką stacją przekaźnikową, co dalej nie wiadomo. Dla tych ludzi nie Berlin jest powodem, dla którego oni tam przyjechali, tylko dlatego, że chcą się załapać na ten taki międzynarodowy ruch, w którym można coś tam
ugrać,
nazwijmy to po swojemu.
Wyszarpnąć ja też coś.
A co tu robisz? No ja jestem tu artystą. Idę oglądać jego pracę, mówię, o Jezus Maria, jak to jest
koszmar.
Artysta. No ale to jest
tak.
Taki lifestyle, nie? I myślę, że teraz jest taki cywilizacyjny, ciekawy proces, bo miejsca takie jak Berlin, czy Izrael, czy Tel Awiw przyciągają wszystkich ludzi odmiennych postaw. I to jest to, co pan powiedział o tej konsumpcji, o tym nadmiarze. Tu już nie ma co sprzedawać, no bo co, do Berlina pojechać zobaczyć Ratusz, czy pojechać zobaczyć katedrę zrujnowaną, czy zobaczyć Reichstag. No można zobaczyć to też w internecie.
Jeden dzień.
No. I tu chodzi o to, że ludzie jakby powstają nowe potrzeby, na przykład coś takiego jak parada wolności, czy inne tego typu rzeczy, które stają się też dobrem konsumpcyjnym, więc jedzie się po coś.
Ale wie pan,
A to długa historia.
Właśnie, to jest długa historia, bo to też mi się wydaje, że to jest kwestia, ale to też jest istotne, ponieważ wy też będziecie chyba tego problemu dotykać. To jest też kwestia, moim zdaniem, dobrej promocji po prostu. Te miasta się świetnie wypromowały. To jest jakaś taka doskonała reklama. Oni wysyłają komunikat, że my jesteśmy cool, my jesteśmy fajni, dlatego bardzo, bardzo dobrze tutaj do nas przyjechać, bo na pewno coś będziecie mogli właśnie ugrać, zdobyć albo jakoś tam się zrealizować. Ale po drugiej stronie Berlina leży kolejny wątek, którym się zajmujecie. Tak mi się wydaje, że to jest druga strona tego medalu. Kolejny wątek, którym się zajmujecie podczas Biennale, czyli Afryka. To jest zupełnie jakby inny świat. To jest dla nas nigdzie.
To jest dla nas nigdzie, ale przypuszczam, że my dla nich jesteśmy też nigdzie. I to pytanie, gdzie jest tutaj? Tutaj to jest tu, gdzie ja jestem. Nie wiem, czy fizycznie, czy duchowo, czy mentalnie, czy w internecie jestem w tym moim komputerku, ale jestem tam u nich, nie? Tylko, że nie wiem dokładnie, gdzie przez Google'a mogę sobie zobaczyć z góry, jak wielbłądy chodzą gdzieś tam po pustyni. Nie?
A dlaczego ta Afryka? To jest interesujący obszar. Dlatego, że właśnie nic o tym nie wiemy, a wydaje nam się, że tak dużo wiemy. Co mają do zaproponowania afrykańscy?
Wie pan, co ja tą Afrykę tak i tak traktuję w tym roku szkicowo, no bo to pytanie...
Rzuca pan pytanie.
Tak, rzucam pytanie. Pytanie, co ma piernik do wiatraka,
tak, co ma Polska do Afryki. Afryki.
Nie? I to pytanie jest strasznie ciekawe, dlatego że my nie mamy tego obciążenia postkolonialnego.
My nie mamy... chcielibyśmy mieć czasami, wie pan, że takie były u nas.
Tak.
Mamy takie czasami.
Afganistanu
byśmy tam chcieli albo coś, prawda?
No tak jest, ale
Europa Zachodnia ma większe oczywiście.
Ale mamy inne doświadczenie, bo to my byliśmy kolonizowani, to my byliśmy murzynami Europy często, więc i to byliśmy pod zaborem pruskim i pod zaborem rosyjskim.
To może się dobrze znajdziemy w tym motywie afrykańskim.
No tak, tylko mam inny kolor skóry, ale nie jest duży problem.
To chodzi o mentalność, wie pan, nie o kolor skóry.
Nie, ja myślę o tym, że tą Afrykę robimy jakby tak bardzo systemowo, bo byliśmy znani jako Biennale, które miało w 2007 roku artystów z 23 krajów Azji. I zostaliśmy jakby takim jakby pośrednikiem pomiędzy Europą a Azją. Natomiast udało się w poprzedniego roku zaprosić bardzo ciekawych artystów z Ameryki Południowej, przede wszystkim Północnej.
No to teraz została tylko Afryka.
No teraz została Afryka, ale to jest właśnie takie jakby rozpoznanie terenu, powiedziałbym.
To zadanie pytania i nie wiadomo, co tam dalej z tego będzie.
Tak. Więc myślę, że to dla nas też jest bardzo ważne, żebyśmy byli świadomi poprzez sztukę jakby naszej kuli ziemskiej jako całości, a nie takich wyrywków typu Nowy Jork, Berlin, czy Londyn, czy Paryż, czy Rzym, Moskwa gdzieś tam i tak dalej. Zresztą, co jest bardzo też ciekawe, dla Berlińczyków świat się kończy gdzieś na Odrze.
Na Frankfurcie nad Odrą.
Tak, a potem jest długo, długo nic, jest gdzieś tam może Warszawa,
Moskwa,
i na pewno Moskwa.
Tak.
Natomiast jak oni tu przyjeżdżają, to tak, wie pan co, jak człowiek po prostu się trzyma ściany, to oni tu przyjeżdżają przez tą granicę. Ja zawsze się im potem przyglądam, bo tacy pewni siebie, luzacy, a potem tak idą przy ścianie, zaczynają po prostu czuć, że tak, tu nikt nie mówi po niemiecku, oczywiście mówi, ale napisy, wszystko, i to funkcjonuje, i to ich zastanawia. Jak jest możliwe, że dwie
jak
godziny jazdy, tak, jest coś, co działa i nawet, kurczę, blade jest nawet czasem lepsze niż Berlin.
No, a w takim razie, jak z tą sztuką naszą, bo też jest taki wątek kolejny, już trzeci, Polish Art Tomorrow, jak oni ją oceniają, jak oni ją łapią, że tak powiem, co my mamy im do zaproponowania, bo wie pan, w takim Berlinie, czy nawet w większych ośrodkach niemieckich, to jest tygiel, tam po prostu się wszystko dzieje, wszystko jest na wyciągnięcie ręki, prawda?
No to jest,
a my pewnie jesteśmy trochę nieobecni, mimo że tak blisko.
Tak, to znaczy, no my jesteśmy to artystyczne nowhere nadal, bo wydaje mi się, że takim jedynym dealerem, nawet w sensie pozytywnym, mówiąc to zupełnie, polskiej sztuki i kultury jest Warszawa. My nie mamy, tak jak Niemcy, landów, że tak powiem, czyli województw autonomicznych.
Które dają kasę po prostu.
Które dają kasę samodzielnie, tylko my dajemy pieniądze jak za komuny do centrali i to centrala rozdziela pieniądze z powrotem nam. My musimy złożyć wniosek do Warszawy o pieniądze na wystawę na przykład, nie wiem, w Japonii albo w Izraelu. My nie możemy własnej polityki kulturalnej prowadzić jako miasto. Nie mamy takich środków. Myślę, że to byłoby też ciekawe, gdyby się nad tym zastanowić, jak prowadzić politykę kulturalną, czy jakąś politykę promocyjną miasta poprzez kulturę, jakby budując własną strategię, a nie przypadkowość działania poprzez dostanie jednej czy drugiej dotacji przez Warszawę. Warszawa uznaje, że ten rok to jest rok na przykład współpracy polsko-tureckiej i wszyscy huzia na juzia.
Jedziemy do Istanbul.
Jedziemy do Istanbul, nie?
Dobra, ale wróćmy do Polish Art Tomorrow. W takim razie, co to jest za projekt? Jacy artyści? Co tam się będzie działo?
No to jest takie duże nowhere. Dlatego, że, czyli nigdzie, dlatego, że mamy 18 instytucji w Polsce, które udało nam się zaskarbić ich jakieś zaufanie, ja to tak muszę nazywać, bo jest taka ostrożność, być może też brak świadomości, że wspólnie jesteśmy silniejsi. No i wybraliśmy, znaczy Sławek Sobczak, wspaniały człowiek i niesamowicie wytrwały i skuteczny. Nie mówiąc, że jej również bardzo mądry, stworzył ten cały w tej chwili ruch Polish Art Tomorrow, który zrzesza w tej chwili około 200 talentów z całej Polski, które zaczęły swoją karierę po 2000 roku, więc nie aż takie dzieci. I mamy, że tak powiem, takie źródło do dyspozycji Polski, jakby do dyspozycji może nie, ale mamy rozpoznanie terenu, tak? I to nowhere teraz, to nigdzie chcemy próbować pokazywać najpierw u nas, albo potem za granicą i odnosić się do takiej historii właśnie żywej galerii, czy działania od lat 70. galerii autonomicznych, alternatywnych, autorskich z całej Polski, które współpracowały i tworzyły jakby inny wizerunek sztuki. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo pojawi się w Poznaniu trochę nazwisk, które... To nie będzie 200 artystów, z góry mówię, ale będzie sporo osób, które człowiek powie, kurczę, no fajna sztuka, ale w ogóle nie słyszałem o tym człowieku, nie? Więc budowanie takiej tożsamości własnej sztuki. I tutaj muszę powiedzieć szybciutko o relacji Poznań-Berlin. Jeżeli robimy wystawę berlińską w Poznaniu i pokazujemy 20 artystów, 22 z Berlina, to są to ludzie wszystko z różnych krajów. Czyli właśnie pokazujemy tak jakby pigułkę świata.
Pigułkę Berlina, pigułkę świata.
Dokładnie. Natomiast tak jeżeli przeciwstawiamy temu wystawę Polish Art Tomorrow, to to jest pigułka artystów z Polski. Teraz tu jest chyba jeden artysta pochodzenia francuskiego, Grospierre. Chyba tylko jeden, może ktoś ukraińskiego czy białoruskiego. Ale to wszystko. I teraz jak wyrównać, że tak powiem, dialog między Berlinem a Poznaniem? Kiedy my stawiamy na szale jako Poznań całą Polskę, a oni stawiają
cały świat.
Cały świat.
No.
Nie, a są tylko miastem. I teraz te nierówności...
A są też landem, niech pan pamięta. Więc mają więcej pieniędzy może, żeby...
To jest to pytanie, gdzie jest nigdzie, a gdzie jest tutaj, nie? Żeby tych wszystkich... I to poczucie tego tutaj jako pewnej formy też godności.
Jeszcze na końcu, ponieważ to będzie takie spektakularne wydarzenie, no wydarzeń w ogóle będzie bardzo dużo, ale to pewnie odeślemy państwa na stronę internetową. Chciałbym jeszcze porozmawiać o Alei Sztuki, bo nam się taka zamarzyła w Poznaniu. To będzie Aleja Marcinkowskiego, tak? Wokół tej alei, wokół tej ulicy, takiego naszego Champs-Élysées, czy jak to nazwać, czy Unter den Linden,
tak.
Będzie naszego miejscowego Linden, właśnie. Będą zogniskowane rozmaite wystawy i wydarzenia. Tak to się będzie działo.
W Nowym Jorku jest to Art Avenue, gdzie jest sporo instytucji, 10 razy większe niż nasze Muzeum Narodowe, ale mamy co mamy, jest fajnie. W Bonn jest taka Museum Smile, tam jest też kilka instytucji muzealnych, chociaż taka właściwie przelotówka ta droga, ale tam jest, jakby to zwraca uwagę na siebie. Natomiast my mamy fantastyczną aleję, mamy kilka instytucji, mamy nawet puste miejsce, które by się marzyło mi, żeby było Muzeum Sztuki Współczesnej, czy najnowszej, czy jak to nazwać.
To zaraz przy Bibliotece Raczyńskich?
Tak, jest taka działka. Jest tam Akademia Sztuki, która się rozbudowuje potężnie i będzie wielką instytucją sztuki. No i mamy kilka drobnych rzeczy wzdłuż, więc ja myślę, że zrobienie nawet w formie rewitalizacji tego starego miasta jako Alei Sztuki jest no takim pomysłem na zwrócenie uwagi na to, że mamy te instytucje, one mogą tworzyć całość. I tam chcemy zrobić też w tej Alei Sztuki taką aleję artystów z tego świata, do których mamy prawo jako Biennale, w tym sensie, że była tutaj Marina Abramowicz, był Viola, był Kiefer i był Pistoletto i Günther Uecker, który zaczynał w Poznaniu w ogóle swoją całą karierę.
I wmurujecie tablicę, tak?
Będziemy wkładać tablicę, ale co ważne, włożymy też tablicę Jana Berdyszaka, który jest starszym panem i wspaniałym artystą i również świętej pamięci Leszka Knaflewskiego, który właśnie
niestety go w piątek.
Tak, zmarł i to powoduje, że ta nasza sztuka gdzieś po prostu znajduje tutaj no, takie długodystansową obecność i te nazwiska stają się nazwiskami gwiazdami.
Ruszacie już w najbliższą, w zasadzie już nawet w sobotę 20 września. Wszystko się będzie działo przez ponad miesiąc, aż do 25 października. 25-26 października, tylko tak króciutko powiem, wielka impreza kończąca. Będzie instalacja na Placu Wolności, będzie koncert live DJ z Berlina i będzie też chodzenie po nocy po różnych miejscach związanych z Biennale właśnie. Między innymi do takiego mini Muzeum Sztuki najnowszej, które otwieracie na Gwardnej, tak?
Tak, otwieramy, no
niech
bo
pan
po prostu...
się nie obraża, że mini, no ale wielkie
tak,
nie
tak,
jest.
Tak, no jest mini, dlatego, że po prostu próbujemy się zmieścić w realiach, w jakich funkcjonujemy. Jest to piąte podejście do tego muzeum, muszę powiedzieć.
Miejmy nadzieję, że udane. No i w przyszłości być może tą działkę zajmiecie na Alei Marcinkowskiego. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu państwa i moim gościem był pan Tomasz Wendland, Spiritus Movens czwartego Mediations Biennale, które startuje 21 września w Poznaniu. Dziękuję bardzo.
Zapraszam wszystkich, dziękuję.